na margaretkowej drodze modlitwy.
Trzeba nam prosić o świętość kapłańską, niech nie zabraknie świętych i wiernych Bogu kapłanów.
Zaprasza ksiądz Łukasz Pondel.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam Państwa do kolejnej audycji margaretkowej. Dzisiaj będzie nam przewodził czcigodny sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski. Dlaczego postać prymasa przewodzić nam będzie w dzisiejszej audycji margaretkowej? Ponieważ myślę, że z jednej strony jest to związane też wydarzeniami, ponieważ papież Franciszek już jakiś czas temu oczywiście, ale uznał heroiczność cnót kardynała Stefana Wyszyńskiego, więc od tego czasu nazywamy go nie tyle sługą Bożym, co czcigodnym sługą Bożym i oczekujemy na cud, który będzie tak naprawdę zwieńczeniem jego procesu beatyfikacyjnego, o który bardzo mocno chcemy Pana Boga prosić. Kardynał Stefan Wyszyński dla mnie osobiście jest postacią wyjątkową. Nie żyłem w jego czasach, ale śledząc jego życie, szczególnie zapiski więzienne, ale nie tylko jego biografię, dostrzegam człowieka wielkiego formatu, który jest, myślę, takim dobrym, bardzo, a nawet więc bardzo dobrym drogowskazem dla dzisiejszych kapłanów, dla nas wszystkich kapłanów. Dlatego podjąłem jego osobę, jako temat przewodni tej audycji, żeby Pan Bóg właśnie dawał nam wszystkim kapłanom świętość jego życia. Kardynał Stefan Wyszyński od samego początku był osobą wyróżniającą się. Wyróżniał się najbardziej jego charakter, ponieważ nie był człowiekiem idącym na kompromisy. Był człowiekiem, który potrafił trzymać się jednej linii. To znaczy człowiekiem, który potrafił dawać świadectwo tam, gdzie było najtrudniej. Szczególnie w więzieniu, kiedy był internowany, ale także w latach młodości swojej. W szkole, kiedy na przykład widział, że nauczyciele zaczynają go gnębić, on po prostu potrafił jasno powiedzieć prawdę nawet swojemu własnemu nauczycielowi przy klasie, co kończyło się na pewno podważeniem autorytetu i tak dalej, więc ostatecznie były takie konsekwencje, że kardynał Wyszyński przestał chodzić do szkoły, ojciec znalazł korepetytora, który go uczył w domu. Nie poddawał się wpływom tak naprawdę na jego życie, więc był postacią wyjątkową, więc dlatego walczył o polskość, walczył o swój naród, walczył o własne życie i dlatego jego osoba, jego postać może stać się dla nas dzisiaj takim drogowskazem do Pana Boga, szczególnie dla nas kapłanów. Będę troszkę nawiązywał do jego internowania, ponieważ bardzo dobrą lekturą są zapiski więzienne, do których Państwa zachęcam, żeby gdzieś nabyć i sięgać do nich. Zapiski więzienne kardynała Stefana Wyszyńskiego, które pisał podczas internowania. To był jego taki, z jednej strony dziennik, z drugiej strony te zapiski dawały mu siłę, ponieważ jak je się czyta, w wielu miejscach odnosi się do Boga, ale w sposób szczególny do Matki Najświętszej. Nawet sam moment jego internowania, kiedy w 1953 roku przybyli oficerowie Służby Bezpieczeństwa po to, żeby go zabrać z Warszawy, oczywiście nie widział w tym ręki Boga, ale bardziej rękę ludzką i działanie człowieka w akcie zemsty, nienawiści. Sam czuł, że w episkopacie mówiono na jego temat, że internowanie jest tylko kwestią czasu, ponieważ wypowiadał się na temat ówczesnych władz. Oczywiście mówił prawdę, która była bardzo potrzebna. Nie wszystkim się to podobało, więc dlatego nawet biskupi dawali kardynałowi Wyszyńskiemu podczas różnych obrad plenarnych Episkopatu Polski książki, żeby czytał, ponieważ czuli, że internowanie może nastąpić w każdej chwili, jego uwięzienie, z którym zmagało się wielu kapłanów i biskupów w tym czasie. Pan Bóg daje świętych na owe czasy, jak to nieraz mówimy, daje świętych w czasie doświadczenia, w czasie różnych problemów, w sposób szczególny daje też świętych kapłanów. I kardynał Wyszyński jest dla mnie osobiście postacią wyjątkową, dlatego że Pan Bóg dał mu ducha, który potrafił dosłownie wytrącać argumenty jego oprawców. Działo się to także podczas aresztowania, kiedy dosłownie stawiał nacisk na niesprawiedliwość, na to, że tak nie traktuje się człowieka, co dopiero prymasa Polski, że będą efekty bardzo złe także dla samego narodu, szczególnie z zagranicy, jak to później, śledząc karty historii, widzimy, że odbiło się bardzo dużym echem, także w samym Watykanie. W momencie uwięzienia, kiedy szczególnie tego dnia, kiedy przybyli w 1953 roku oficerowie służb bezpieczeństwa, by go uwięzić, kardynał Wyszyński nie stawiał oporu. Oczywiście bronił się, wytrącał argumenty, ale nie stawiał oporu. Kiedy kazano mu się spakować, on powiedział, że bierze tylko brewiarz i różaniec. Ubogim przyszedł do tego domu, więc ubogim z tego domu wyjdzie. To pokazuje wielkość tego człowieka. I kiedyś właśnie w jednym z tych pierwszych kart zapisków więziennych możemy przeczytać takie oto słowa w odniesieniu do kapłanów. Kiedy sam odprawiał mszę świętą, po 5 czy tam bodaj 6 dniach, kiedy pozwolono mu na odprawienie mszy świętej, kiedy także przybyły wszystkie paramenta liturgiczne, żeby mógł tę mszę odprawić. Oczywiście odprawił ją z wielką radością, ale tak opisał sytuację kapłana, który przeżywa samotność swojego kapłaństwa. Jednak kapłan musi mieć Boga w dłoniach, by miał z czym stanąć przed Ojcem Niebieskim, ale musi też mieć i lud przy sobie. Tę samotność przy składaniu świętej ofiary odczuwa się tak bardzo, jak brak dłoni. Dla kapłana, który sprawuje Eucharystię, pewnym dramatem jest brak ludzi, coraz bardziej odczuwalny w naszych kościołach. Kiedy kapłan staje przy ołtarzu i nie widzi tłumów, nie widzi ludzi głodnych Boga, ale widzi pojedyncze osoby, które przychodzą, oczywiście przychodzą, bo są głodne Boga, ale Bóg przecież chce się dawać każdemu, bez wyjątku, mnie i tobie. Bóg tęskni za każdym człowiekiem. I właśnie tę tęsknotę przeżywał kardynał Stefan Wyszyński. Szczególnie kiedy sam sprawował Eucharystię w pierwszym miejscu swojego internowania w Rywałdzie, gdzie przebywał około 2 tygodni. Samotność kapłana. Ale on w tej samotności się nie poddał. Kiedy był internowany później w następnych miejscach, przypomnę, że to były 4 miejsca internowania, on walczył do końca. Potrafił przeciwstawić się temu wszystkiemu właśnie dlatego, że miał blisko siebie Matkę Bożą. Kiedy go uwięziono, najpierw poprosił, czy może wejść do kaplicy. Klęknął przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. Wychodząc w drzwiach, nad drzwiami był, widniał też obraz, jej obraz, na który spojrzał. Kiedy przybył do pierwszego miejsca internowania, w pokoju, do którego go zaprowadzono, była to bardzo uboga cela, też był obraz Matki Bożej, który stał się dla niego wielką nadzieją. Matko Boża, pocieszaj strapionych, taki napis pod nim widniał. I tak opisuje, że ten obraz, na który spojrzał, dał mu wiele, wiele radości, wiele nadziei. Kardynał Wyszyński gdziekolwiek był, swoje życie odnosił do Matki Bożej. Później już jako biskup wszystkie tak naprawdę momenty, ogłoszenie jego ingresu, ogłoszenie jego nominacji, późniejsze uroczystości, które były z jego życiem związane, były w dzień Matki Bożej. To była jakaś uroczystość albo jakieś jej wspomnienie. Wszystko odnosił do Matki Bożej. Działo się to, myślę, też dlatego, że jego rodzona matka, którą bardzo szybko stracił, podobnie jak Jan Paweł II w bardzo młodym wieku, miała wielkie nabożeństwo do Matki Bożej. Matka jego rodzona pokazywała mu Matkę Bożą, wskazywała na jej życie, na jej świętość i w tym także odznaczała się świętość matki rodzonej. Być blisko matki, matki, która daje życie. I ta strata tej matki, która była mu tak bardzo potrzebna, także i w czasie internowania, kiedy już jej zabrakło, nie było, to z nieba go wspierała. Ale jedynym, który pozostał, był jego ojciec, z którym wymieniał się listami. Nie wszystkie listy docierały, nie wszystkie listy wracały od ojca. Jeżeli wracały, to jedynie w skrawkach, w urywkach, powycinane, z poprzyklejanymi dosłownie zdaniami na kartce, po to, żeby nie o wszystkim mógł wiedzieć. Upokarzano go z każdej strony, ale on się nie poddał. On nie przestał także tych oficerów, bo jak sam wspomina, podczas internowania chroniło go około 20 oficerów. Na jednego człowieka, 20 oficerów. Więc zależało służbom bezpieczeństwa to, żeby go po prostu złamać. Żeby się wyparł, żeby zrezygnował z prymasowstwa, żeby się wycofał. A on jednak się nie poddał, bo był człowiekiem. Był człowiekiem wielkiego formatu. Wiele razy odwoływał się do Matki Bożej, tak jak już wspomniałem, wiele razy o niej mówił. Jeszcze w czasach młodości nosił się z planami także na własne życie. Chciał zostać Paulinem, ponieważ bardzo często przyjeżdżał na Jasną Górę, by spotkać się z Matką Bożą. Tak sam wspomina te czasy. Nosiłem się z zamiarem wstąpienia do zakonu Paulinów i poświęcenia się pracy wśród pielgrzymów. Ojciec Korniłowicz, mój kierownik duchowy, oświadczył mi, że to nie jest moja droga, ale nie przestałem myśleć, że życie moje musi jednak iść drogą maryjną, jakkolwiek by płynęło. Odtąd wszystkie ważniejsze moje sprawy działy się w dzień Matki Bożej. Każdy dzień, każde wspomnienie Matki Bożej było dla niego niejako świętem jego własnej matki. Dniem, jakby takim dniem, świętym dniem matki. Dlatego widział także jej obecność, widział jej wsparcie, widział siłę, którą mu daje. Dlatego wiedział, że musi Matce Bożej ofiarować swoje życie. Myślę, że w życiu także wielkich kapłanów, podobnie było też z Janem Pawłem II, który chciał wstąpić do karmelitów, kardynał Wyszyński chciał wstąpić do Paulinów, gdzieś ten styl życia zakonnego był obecny i wracał. On później najmocniej przejawiał się w ich planie dnia. Podobnie jak Jan Paweł II, kardynał Wyszyński, już w Stoczku Warmińskim, tak zaplanował dzień. Ta kartka widniała na jego drzwiach wejściowych do pokoju. Nawet oficerowie, kiedy przychodzili w jakichś tam sprawach do niego, by mu przekazać jakiekolwiek informacje, reagowali na jego plan dnia, dosłownie odnosząc się, że potrafi, jak dosłownie jak żołnierz, tak ten dzień planować, żeby nie utracić nic z tego dnia. I tak mniej więcej ten dzień wyglądał jego, spróbuję go pokrótce przytoczyć. O 5 rano wstanie, o 5:45 modlitwy poranne, 6:15 msza święta księdza Stanisława, to był jego, można powiedzieć tak w cudzysłowie, kapelan, który został przesłany przez służby bezpieczeństwa. Był on prawdziwie kapłanem, internowanym, również więzionym i przywieziono go właśnie, żeby posługiwał przy kardynale Wyszyńskim podczas internowania w Stoczku Warmińskim. O 7 msza święta prymasa, o 8:15 śniadanie spacer, później o 9 cząstka różańca, 9:30 prace osobiste, znowu 13, druga cząstka różańca, obiad spacer, 15 nieszpory, kompletorium, 15:30 prace osobiste, 19 wieczerza, 20 nabożeństwo różańcowe, modlitwy wieczorne, lektura prywatna i 22 spoczynek. I tak jak widzimy, moi kochani, słyszymy, że wiele miejsca poświęcał z jednej strony na różaniec, z drugiej strony na brewiarz, to są te wszystkie modlitwy, które odmawiał, Eucharystia i prace osobiste. Własne, moje własne prace, że chce pracować dla chwały Bożej, chce pracować dla Boga. To jakby przejawiało się w jego życiu najmocniej, że on potrafił tak swój dzień planować, żeby z jednej strony być blisko Matki, a z drugiej strony być blisko Kościoła. Wszystko ofiarował Matce Bożej. W tym przejawiała się jego świętość życia. Moi kochani, także potrzeba nam tego świadectwa życia w margaretkach, w naszej modlitwie za kapłanów, ale także dla samych kapłanów. Warto, żebyśmy my jako księża, jako kapłani sięgali do życia świętych kapłanów. Mogą być oni dla nas siłą, ponieważ karmimy się różnymi rzeczami, płynącymi szczególnie ze świata, nie zawsze przepełnionymi wartościami duchowymi, treściami, które niejednokrotnie są sprzeczne z duchem Ewangelii. I dlatego potrzeba nam wciąż wracać do tego, co jest fundamentem naszego życia, a jest nim Bóg, bogaty w miłosierdzie. Jeżeli Bóg jest miłosierny, to i ja staję się miłosierny. Jeżeli Bóg staje się moją siłą, to i ja jestem siłą dla innych. Jeżeli w moim życiu Bóg dodaje odwagi, to i ja staję się odwagą dla innych. Dlatego życie kardynała Wyszyńskiego było przepełnione heroizmem życia. Ale też wspomniał kiedyś w jednym ze swoich gdzieś wywiadów czy zapisków, że wielką siłą był dla niego biskup Baraniak, który był strasznie męczony podczas przesłuchań przez służby bezpieczeństwa. Strasznie był męczony, co później bardzo mocno odbijało się na jego zdrowiu. I on sam wspominał także, kiedy czytamy zapiski więzienne, że internowanie jego także kolegów kursowych z roku, kapłanów, innych biskupów dodawało mu siły, że i jego nie ominął ten krzyż Chrystusa. I z jednej strony on dziękował nawet za to internowanie. Może nie wprost, ale gdzieś, kiedy czytamy, gdzieś między wierszami, widać dużą wdzięczność, że i Bóg nie wstrzymał mu tego krzyża, ale go tym krzyżem także obdarował. Więc i on wpisał się także w to męczeństwo Kościoła, ówczesnych czasów. Nie bać się przyjmować wszystkiego. Nie bać się stać na straży Ewangelii, na straży życia, na straży każdego człowieka. Tak można krótko scharakteryzować prymasa Wyszyńskiego. Bo wielkość człowieka nie polega na tym, i to wiele razy prymas udowadniał, jak wysoko w życiu się zajdzie, tylko jak wielkie ma się serce, jak blisko jest się Boga. W tym przejawia się nasza kapłańska wielkość. Jak blisko jest się Boga i jak blisko jest się ludzi. Jak wiele Bóg dla mnie znaczy i jak wiele przez to mogę ofiarować innym. To jest nasza wielkość życia. Potrzeba nam ciągle tego świadectwa. Potrzeba nam ciągle tego znaku Bożej obecności. Boże, przymnóż nam wiarę. Boże, dodawaj nam odwagi, żebyśmy jako kapłani, jako członkowie wspólnot margaretek, pamiętali, że kapłaństwo jest dla nas wszystkich darem od Boga. I potrzeba nam wciąż tego. Potrzeba nam wciąż ofiarować swoje własne życie, żeby być jeszcze bliżej Boga. Następne internowanie było w Prudniku, później w Komańczy, gdzie odnawia śluby jasnogórskie. Mój kochani, prymas Wyszyński nie poddał się. Oczywiście służby bezpieczeństwa uznawały to za swoją porażkę, że nie udało im się złamać tego, który odpowiadał, można powiedzieć, w jakimś sensie za Kościół w Polsce. Kardynał Wyszyński nie bał się mówić prawdy. Niech prawda będzie przejawem życia każdego z nas. I może na zakończenie odczytam akt osobistego oddania się Matce Najświętszej, który napisał kardynał Wyszyński, do którego niejednokrotnie dziś w naszych prywatnych modlitwach wracamy, który pomógł mu, do którego często wracał, pomógł mu właśnie w czasie internowania, żeby nie poddać się, żeby wytrwać do końca przy Bogu. Niech ten akt osobistego oddania się Matce Najświętszej będzie także naszym własnym aktem oddania się i we wspólnotach margaretek, i także w naszym kapłaństwie. Święta Maryjo, Bogu Rodzico Dziewico, obieram sobie dzisiaj Ciebie za Panią, orędowniczkę, patronkę, opiekunkę i matkę moją. Postanawiam sobie mocno i przyrzekam, że Cię nigdy nie opuszczę. Nie powiem i nie uczynię nic przeciwko Tobie. Nie pozwolę nigdy, aby inni cokolwiek czynili, co uwłaczałoby czci Twojej. Błagam Cię, przyjmij mnie na zawsze za sługę i dziecko swoje. Bądź mi pomocą we wszystkich moich potrzebach duszy i ciała oraz w pracy kapłańskiej dla innych. Oddaję się Tobie, Maryjo, całkowicie w niewolę, a jako Twój niewolnik poświęcam Ci ciało i duszę moją, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych uczynków moich, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku, co do mnie należy według Twego upodobania ku większej chwale Boga w czasie i w wieczności. Pragnę przez Ciebie, z Tobą, w Tobie i dla Ciebie stać się niewolnikiem całkowitym Syna Twojego, któremu Ty, o Matko, oddaj mnie w niewolę, jak ja Tobie oddałem się w niewolę. Wszystko, cokolwiek czynić będę, przez Twoje ręce niepokalane, pośredniczko łask wszelkich, oddaję ku chwale Trójcy Świętej, Soli Deo. Maryjo Jasnogórska, nie opuszczaj mnie w pracy codziennej i okaż swe czyste oblicze w godzinę śmierci mojej. Amen.
Modlitwa w intencji kapłanów i powołań.
Żeby ta świętość kapłańska była obecna, żeby każdy kapłan wiedział, po co nim jest.
Na margaretkowej drodze modlitwy.